Tak, także żyjemy w ciekawych czasach. Na pewno jest bliżej przyjście Pana Jezusa niż 2000 lat temu, tak? Wiem, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat. No i oczywiście też musimy zrozumieć pewną rzecz, że już prawie 2000 lat mija, tak? Na trzeciego dnia Pan Jezus zmartwychwstaje, tak? I to też jest taki pewien obraz, jeżeli chodzi o czasy, w których żyjemy, czasy ostateczne. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dokładnie obliczyć daty, tak? Ale możemy być pewni, że prawdopodobnie może jesteśmy tym pokoleniem, po które przyjdzie Pan Jezus, kiedy nastąpi powtórne przyjście Jezusa, i to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ zaczyna się zbliżać na przestrzeni kilkudziesięciu lat, zbliżać już koniec drugiego dnia, początek trzeciego, tak? Wiemy jeszcze tak z historii, tak a propos, no, że tam jest ta pomyłka w dacie, tak? Około 8 lat. Także mam jeszcze kilkanaście lat, a wiemy, że się liczy o erę chrześcijańską, tak? Od narodzin, nie? No w każdym razie mamy jeszcze tak do końca drugiego tysiąclecia, uwzględniając te rzeczy, powiedzmy te około 20 lat, tak? To nie oznacza, że możemy powiedzieć, że za 20 lat Pan Jezus przyjdzie, bo nie znamy dokładnego czasu i godziny, ale możemy być pewni, że na pewno w jakiś sposób się to wypełni. I też musimy obserwować ten czas, w którym żyjemy. Wiecie, jest wiele przypowieści, o których Pan Jezus mówił w kontekście przyjścia czasów ostatecznych, tak? Wiele, wiele różnych rzeczy, wiele różnych znaków, czy tam wojny, czy tam inne rzeczy. Ale ja bym się chciał skupić na takiej przypowieści, którą, znaczy może nie tyle przypowieści, tylko tyle, co sam Jezus mówi o czasie swego przyjścia, jak będzie. I wierzę, że to bardzo jest adekwatne do tych czasów, w których my żyjemy. Biorąc dzisiejszą sytuację polityczną, która się dzieje na obliczu Ziemi, jakby spojrzeć się z tej perspektywy politycznej, co się dzisiaj dzieje na obliczu Ziemi. I chciałbym przeczytać ten fragment i dać wam do zastanowienia właśnie naprawdę w jakich czasach żyjemy, ale przez ten pryzmat. I to będzie z Ewangelii Mateusza, z 25 rozdziału, od 31 wersetu. I tu jest ta wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa: a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Tak? Czyli jest tutaj mowa o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, kiedy On przyjdzie na ziemię, tak? I teraz, i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłączy owce od kozów. I chciałbym wyjaśnić, że to są te dwa takie obrazy Jezusa, to co mówił Piotrek, tak? Jeden jako ten sługa, jako baranek, a drugi ten obraz Chrystusa, który przychodzi jako król. Ale król przychodzi również jako sędzia. Amen. My musimy zrozumieć, że w tamtych czasach król był również sędzią. Amen. Musimy to w ten sposób zrozumieć, tak, że on przyjdzie, będzie jako król, on przejmie całą władzę nad narodami, nad światem, ale będzie sprawiedliwym sędzią, osądzi. I tutaj Jezus mówi, że on osądzi narody. Tak? Osądzi narody, ale teraz spójrzmy, co w ogóle ta przypowieść mówi o tych narodach i jakie to będą narody. O co w ogóle Panu Jezusowi chodzi? I powiem wam, jeżeli spojrzymy w taki sposób, w takim kontekście, powiedzmy, no, politycznym, bo to jest mowa o kwestii politycznej po prostu, jaka będzie kondycja narodów polityczna w stosunku do chrześcijan. O tym Pan Jezus mówi. I posłuchajcie, i mówi tak. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozy po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławienie ojca mego, odziedziczyć królestwo przygotowane dla was od założenia świata. On mówi o kim? O nas, o chrześcijanach. Amen? Macie co do tego wątpliwość? Czy to jest prosto powiedziane? Bardzo prosto. Dalej. A Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyodzialiście mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Cię pić? I dalej. Kiedy widzieliśmy Cię przychodnim i przyodzialiśmy Cię, albo nagim, a przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wiecie, Jezus mówi tutaj o narodach, które mienią się, że są chrześcijańskie, jaki ich stosunek będzie tak naprawdę do moich braci, czyli do chrześcijan. I to jest bardzo ważne to zobaczyć. I kiedy zaczęło się królowanie Jezusa, tak, po Jego zmartwychwstaniu i po Jego wstąpieniu do chwały, Ojciec Mu przekazał królestwo, tak? Rozpieszli się uczniowie w całym świecie i była głoszona Ewangelia wszystkim narodom. Dużo narodów przyjęło Ewangelię, szczególnie w Europie, w krajach, powiedzmy tam, na drugiej stronie globu ziemskiego i tak dalej. Nie wnikam, jakie jest to chrześcijaństwo, pod jakim szyldem, katolickim, prawosławnym i tak dalej. Ale te narody mają jakieś korzenie chrześcijańskie, tak? Długoletnie, kilkusetletnie, tak? I były dumne z tego. I dzisiaj, jeżeli obserwujemy dokładnie to, co się dzieje na świecie, to zobaczmy, że zarówno kontynent amerykański, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Ameryka Południowa, jak i w Europie, jaka jest polityka rządów? Jaka? Kiedyś były bardzo chrześcijańskie, tak? Ameryka, kraj założony na fundamencie chrześcijańskim. Wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych przysięgali na Biblię, z wyjątkiem jednego. Jakiego? Dzisiejszego. Baracka Obamy. Wiedzieliście o tym? Kraj, który się szczycił tym, że jest chrześcijański, że ich prezydenci przysięgali na Boga Biblii. I nagle się co dzieje? Ten prezydent, on już nie będzie przysięgał na Biblię, na Boga Biblii. O czym to świadczy? Jak myślicie? Świadczy o pewnym kryzysie wiary, tak? Widzimy, czy w Ameryce, widzimy w Europie, że co? Że już chrześcijaństwo jest staroświeckie, jest niepotrzebne, tak? Zaczyna się mówić nam o tym, że jesteśmy homofobami, tak? Bo my jako chrześcijanie, bo jeżeli nie tolerujemy tego, żeby geje po prostu adoptowali dzieci, czy wychodzili, brali związki małżeńskie, to jesteśmy homofobami, tak? Mówi się nam, chrześcijanom, że jeżeli nie chcemy przyjmować uchodźców muzułmańskich, to jesteśmy nietolerancyjni, jesteśmy homofobami i dyskredytujemy inną wiarę. I teraz pytam się was, czy my jako chrześcijanie powinniśmy kogo bardziej w pierwszym priorytecie, jakby komu bardziej okazywać pomoc? Kogo bardziej miłować? Czy swoich domowników wiary, czy kogoś tam obcego na ulicy, tak? Czy swoich najbliższych? Tak po ludzku mówiąc. Najpierw domowników się chyba miłuje, tak? Swoich, tak? To jest chyba rzecz oczywista. Żaden z was, będąc rodzicem, ojcem, jeżeli byś miał do wyboru, tak? Zatroszczyć się i masz tylko taki wybór. Zatroszczyć się o swoje dziecko, a dziecko czyjeś z ulicy, a masz tylko takie dwie możliwości. To co? Będziesz troszczył się o dziecko z ulicy? To jest oczywista, normalna rzecz. Nie możemy wymagać od nas, od chrześcijan, od nich, że my jakby musimy tutaj płacić pewną ofiarę, nie? Ale niemniej jednak chcę wam powiedzieć, że chrześcijanie są wezwani do ofiarności i tak dalej, i do miłosierdzia, i czynienia miłosierdzia. Dalej, analizując dalej ten tekst i tak biorąc pod uwagę to, co się dzieje, mówię, dzisiaj na świecie, że widzimy, że dzisiaj, czy mówię, czy w Stanach, w Europie, w Kanadzie, czy nawet w Ameryce Południowej, widzimy to, że te kraje, które były chrześcijańskie, które miały korzenie chrześcijańskie, już nie wnikam w to, jakie jest to chrześcijaństwo, czy katolickie, czy prawosławne, czy protestanckie, już nie wnikam. Już nie chcę porównywać, jakby czy ci lepsi chrześcijanie, czy ci gorsi. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że dzisiaj politycy i władcy tego świata wyrzekają się tych wartości. I kiedy będzie przychodził Pan Jezus, to tak naprawdę osądzi też za to narody, jaki ich był stosunek tych rzekomych narodów chrześcijańskich w stosunku do chrześcijan. Ja wierzę, że Jezus mówi o tej przypowieści. I dzisiaj to się już zaczyna dziać na obliczu ziemi. Na przykład jeden, tylko wiele przykładów mógłbym wam powiedzieć. Czytałem gdzieś tam, w internecie, na przykład taka historia autentyczna w kraju amerykańskim chrześcijańskim. Pastor z żoną mieli interes taki, że mieli dom weselny i urządzali śluby chrześcijańskie. Tak? Co się stało? Przyszli do nich jacyś tam parka homoseksualistów i zażądało, żeby im zrobić ślub. On się nie zgodził. No to rząd. Jak to? Nie możecie, wy ich dyskryminujecie, jesteście homofobami. I nałożyli na nich wielkie kary. Albo idziesz do więzienia, albo płacisz. I to kary takie, że po prostu z każdym dniem są takie kary, że ty nie jesteś w stanie tego spłacić praktycznie. W kraj chrześcijański, który walczył o wolność i konstytucja była spisana w taki sposób, że wartości chrześcijańskie i daje wolność niby Amerykanom, wolność wiary, wyznania, sumienia i tak dalej, ale wszystko było na bazie Biblii i na bazie pewnych wartości chrześcijańskich. A dzisiaj się tego nie szanuje. I wiecie co? Jeszcze może przeczytajmy dalej tą przypowieść. Skończmy tą przypowieść, znaczy nie przypowieść, tylko czy tą wypowiedź Pana Jezusa odnośnie tych czasów. I tutaj dalej Pan Jezus mówi o tych właśnie kozłach. Ja wierzę, że ta pierwsza część to mówi o tych narodach chrześcijańskich, który miał właściwy stosunek do chrześcijan, który nie lekceważył praw obywateli i nie dyskryminował ich wiary. A dzisiaj w krajach chrześcijańskich już się zaczyna to robić. Zamyka się pastorów za to, że na przykład, że wiecie, że nie chce udzielić związku małżeńskiego dla jakiejś tam parki homoseksualnej. I dzisiaj rząd to aprobuje, który jest rzekomo chrześcijański, tak? Że jesteśmy chrześcijańskim krajem. I nie ma w trosce takich chrześcijan. I się mówi, no jesteśmy homofobami, tak? I czytając dalej tą przypowieść, dalej tutaj jest powiedziane o tych kozłach. A wtedy powie tym po lewicy, idź się ode mnie precz, przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, nie daliście mi jeść, pragnąłem, nie daliście mi pić i tak dalej. Już nie będę czytał, bo to jest to samo, co się powtarza, co wcześniej było. Ale kończy Jezus to w ten sposób. Wtedy im odpowie tymi słowy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Jednemu z tych najmniejszych to są jego bracia, to są chrześcijanie. To czegokolwiek, jeżeli narody, które mienią się, że są rzekomo chrześcijańskie, a są obojętne wobec tego, że prawa chrześcijan są dzisiaj niszczone, tak? Że się wsadza chrześcijan do więzienia za takie rzeczy, bo jakby nie mogą w swoim sumieniu zgodzić się na pewne rzeczy, to uważam, że to jest ten problem. I możemy sobie mówić, że jesteśmy narodem chrześcijańskim. Tak samo możemy dotknąć również tego tematu. Ten temat uchodźców, czy imigrantów, jakbyśmy to powiedzieli. Czy ja jestem za tym, by przyjmować uchodźców? Czy tych uchodźców? Tak. Ale w pierwszej kolejności niech to będą nasi bracia w wierze. Bo my, jako naród chrześcijański, jesteśmy winni to Panu Jezusowi, tak? I to jest nasza odpowiedzialność chrześcijańska, abyśmy byli współczujący dla naszych prześladowanych braci. Amen? A czy muzułmanie są naszymi braćmi? Nie. Nie są naszymi braćmi. Oni są antychrześcijańscy. Ja nie mówię, że my jako chrześcijanie mamy nie pomagać muzułmanom biednym, prześladowanym przez wojnę. Ale mówię o pewnym priorytecie. I nie mylmy pojęć, że w tej przypowieści Pan Jezus mówi o ludziach poszkodowanych tylko. Nie, Pan Jezus mówi o poszkodowanych jego braciach. Mówi o poszkodowanych chrześcijanach. I o stosunku narodów, które są rzekomo chrześcijańskie, jak będą traktowali prawdziwych uczniów Chrystusa. O tym Pan Jezus mówi w tej wypowiedzi. I my musimy to zrozumieć, że naprawdę świat idzie w tym kierunku. Że jeszcze możemy sobie dzisiaj wierzyć w naszym kraju, że jesteśmy chrześcijanami, ale widzicie, już w Europie, na Zachodzie, już coraz bardziej się wypiera chrześcijaństwo. I coraz bardziej chrześcijanie zaczynają być dyskredytowani przez tych, którzy krzyczą najbardziej, jesteście homofobami. A oni jacy są? I powiem wam tak, jeżeli narody, które mienią się, że są chrześcijańskie, odrzucają Boga Biblii, tak jak to zrobił pan Obama, prezydent, odrzucają Biblię, odrzucają swoje korzenie, to w to miejsce coś musi przyjść złego, bo jest pewna pustka. Co to przyjdzie złego? Już przerabialiśmy to w historii, tak? Przerabialiśmy to nieraz. Na przykład w Europie. Chcieliśmy się wyrzec z chrześcijaństwa, przyszedł komunizm. Też swego rodzaju religia, niestety. Też mieli swoich idoli, pomniki i tak dalej. Zawsze coś przyjdzie. Jeżeli my się czegoś wyrzekniemy, to nie ma opcji. Zawsze w to miejsce zawsze przyjdzie coś złego. Amen? Tak, taka jest po prostu rzeczywistość. Diabeł nie śpi. Ale naprawdę musimy to zrozumieć, że jako chrześcijanie, którzy żyjemy w kraju, tak się mówi, chrześcijańskim, to, że my musimy zrozumieć, że oczywiście jako chrześcijanie powinniśmy być otwarci na pomoc ludziom poszkodowanym, a szczególnie ludziom wierzącym, naszym braciom w wierze, ale oczywiście Jezus również wzywa nas do tego, abyśmy miłowali wrogów i przyjaciół. I też musimy to zrozumieć. Ale chcę podkreślić raz jeszcze. Jeżeli masz wybór, albo pomożesz swojemu dziecku z krwi i kości, albo dziecku z ulicy, masz tylko taki wybór, to co zrobisz jako rodzic? Odpowiedz sobie sam szczerze na to. Czasami my mamy takie wybory w naszym życiu. Albo możesz tu pomóc, albo tam. Albo tylko jednej stronie. I bądźmy naprawdę w tym wolni, by nie czuć się winni, że jeżeli pomożesz swojej najbliższej osobie, to nie czuj się winny z tego powodu, że jesteś nietolerancyjny i że jesteś homofobem. Bo nie możesz się tak czuć. Bo twoim obowiązkiem jest służyć tym najbliższym, tym, za których jesteś odpowiedzialny. I to jest rzecz oczywista. Amen? To są proste po prostu prawa, które istnieją, już tak patrząc po prostu w swoje serce i które są oczywiste i nawet i prawnie. Tak samo my jako Polacy, chrześcijanie, również powinniśmy też spojrzeć na swój dom, uważam, na swój kraj jako dom. Amen? Nie możemy tak podchodzić, że wiecie, to jest nasz dom. Tak? Tak jak rodzina jest naszym domem, dbamy o swoją rodzinę. Wiecie, jak ja bym miał, wiedziałbym, że mam kogoś zaprosić do domu, tak? Jakiegoś tam, powiedzmy, człowieka, który wiem, że jest jakimś dziwnym człowiekiem, że może mnie okraść, że może mnie, no po prostu, no, zły wpływ na dziecko wywrzeć. To wiecie co? Ja jako chrześcijanin nie mam z tym problemu, że powiem takiej osobie dziękuję. Ja nie muszę cię wcale zaprosić. Do domu i cię nakarmić, bo ty masz potrzebę. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? To jest moja normalna reakcja. Ja muszę jako rodzic najpierw chronić swój dom i swoją rodzinę. Amen? I bo rozumiejmy, co to jest naprawdę prawdziwe miłosierdzie. Wiecie, że jeżeli... Wiecie, na czym polega miłosierdzie? Tak z Bożego punktu widzenia? Jeśli ty chcesz otrzymać miłosierdzie, a są dwie kategorie ludzi, co potrzebują miłosierdzia. Jedna kategoria ludzi to jest, wiecie jaka? To są ci pokrzywdzeni. A druga kategoria to może być ci, którzy są na przykład tymi, którzy krzywdzą. Przykład. Może być złodziej, on krzywdzi, tak? I ten, który został okradziony. Czy złodziej nie potrzebuje, na przykład, może się okazać, że na przykład wychodzi złodziej z więzienia, tak? I nie ma pieniędzy, ale dalej w sercu chce być złodziejem. I on teraz wali do ciebie w drzwi, ty mu musisz dać jeść. I jest pytanie, czy musisz? Rozumiecie, co ja chcę wam powiedzieć? Czy ty musisz po prostu się czuć winny, że jeżeli mu nie dasz, to cię Bóg odrzuci, czy coś takiego, żebyś się czuł niewygodnie? Czy ty musisz? Wiecie, jeżeli ktoś chce miłosierdzia, to on się musi uniżyć. On się musi przyznać do błędu i on musi być pokorny. Amen. Nawet jeżeli my potrzebujemy przebaczenia od grzechów, od Boga i życia wiecznego, to musimy się najpierw uniżyć. Przyznać się do błędu i przyjąć Bożą łaskę. Amen. I na tej zasadzie to powinno działać. Nie może tak to działać, że ktoś ci coś narzuca i cię obwinia, że ty mu musisz to zrobić, bo ty jesteś chrześcijaninem. Wiecie, jak wykańczali kościół komuniści w Chinach? No właśnie w ten sposób, bazując na ich naiwności. Bo ty jesteś chrześcijaninem, musisz mówić prawdę. Powiedz mi, gdzie twój pastor mieszka. Mów prawdę. Jesteś zobligowany do tego. A co oni robili? Niektórzy chrześcijanie byli na tyle głupi i naiwni, że co robili? Mówili. I co zabijali niewinnych przywódców? Musimy być mądrzy naprawdę. Nie bądźcie naiwni. Tylko bądźmy mądrzy w tym wszystkim. Rozumiecie, że jeżeli ktoś potrzebuje miłosierdzia, po pierwsze musi zrozumieć, że potrzebuje się uniżyć, że potrzebuje sam okazać innym miłosierdzie. Znacie tą przypowieść? Tak? Ta przypowieść, co Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. Był człowiek, któremu Pan darował długi, podarował mu, bo on mówi, Panie, przebacz mi moje długi. Pan mówi, no dobra, przebaczam ci. I on odchodzi od Pana, ale spotyka swojego współsługę, który mu jest winny. I mówi, dawaj kasę, coś mi winien. A on mówi, nie. A on mówi, Panie, zmiłuj się nade mną, oddam ci wszystko. Co do grosza. A on nie, wtrącił go do więzienia. I później ten Pan dowiaduje się, że nie okazał miłosierdzia tamten człowiek. I co powiedział? Wtrąćcie go do więzienia. Dlaczego? Mówił, ja tobie okazałem miłosierdzie, czy i ty nie winieneś okazać miłosierdzie. Naprawdę musimy to rozumieć jasno. Wisi dwóch ludzi, dwa typy ludzi koło Pana Jezusa, dwóch łotrów. Jeden żałuje, a drugi bluźni do końca. Kogo Pan Jezus uratował? Komu okazał łaskę? Czy ten drugi nie miał szansy? Miał, tylko musiałby się przyznać, a nie bluźnić do końca. Bóg okazuje miłosierdzie nad tym, którzy są skruszeni sercem. Amen. I tak samo my jako chrześcijanie, i powiem wam, i to wielu was szokuje, ja uważam, że nie muszę wszystkim pomagać. I ja uważam, że czasami strata jest czasu na niektórych. Bo sam to widzę w doświadczeniu swoim chrześcijańskim. Że niektórzy wykorzystują waszą naiwność. I sam znam ludzi, chrześcijan, co byli głupi, naiwni, którzy byli wykorzystywani przez innych ludzi, którzy nie pokutowali, byli złego, knobrnego serca i tylko liczyli na takich ludzi jak my, takich frajerach, aby ich wykorzystać. Bądźcie mądrzy jako chrześcijanie w tym wszystkim. Po prostu nie dajcie się ogłupić. Jesteśmy cały czas wezwani do tego, aby miłować Boga, miłować bliźniego, ale możemy pomagać tylko tym ludziom, którzy się kruszą, którzy potrafią się przyznać do błędu, którzy chcą zmiany, którzy jak mu dajesz pomoc, to on po prostu jest wdzięczny, a nie mówi, co ty tak mało mi dałeś? Za mało jest, ja nie chcę. Co ty mi chleb dałeś z tym czy z tym, a ja chcę z kawiorem. Wiecie co? Szkoda czasu na takich ludzi. Ja wiem, że to są trudne rzeczy, co ja wam mówię, ale ja tak to widzę z doświadczenia, bo z takich ludzi, wam powiem, z doświadczenia, z tego, co widzę, nie ma nic dobrego. Bo człowiek, jeżeli chce otrzymać Bożej łaski, Bożego zaopatrzenia, Bożej zmiany życia, wiecie co? Musi się uniżyć. Musi uznać swój błąd. Musi chcieć zmiany. Musi być wdzięczny temu, który mu okazuje pomoc. Tak? Musi być miłosierny względem tych, którzy wobec niego coś zrobili. Musi też innym chcieć odpuścić, a nie mi przebacz, a innym nie. A ja będę mściwy do innych. Wiecie, miłosierdzie takim ludziom się okazuje. Nie ludziom wyniosłym, zuchwałym, zdradzieckim. Tak? Także bądźmy mądrzy jako chrześcijanie i rozumiemy, że Pan Jezus przyjdzie też jako król, jako sędzia. I wierzę, że my powinniśmy się modlić o nasz rząd, o to, żeby rząd nie był głupi, żeby ludzie w rządzie nie byli głupi, żeby nie byli naiwni, żeby nie dali się manipulować jakiejś takiej psychomanipulacji, wiecie, przez poczucie winy, że my musimy przyjąć uchodźców muzułman, wiecie, do naszego kraju tylko dlatego, bo oni mają potrzebę. Oczywiście tak, ale nie tylko dlatego, że oni mają potrzebę, ale to oni mają się do nas jakby dostosować, a my nie do nich. Rozumiecie? To jest różnica. I naprawdę po prostu nie bądźmy naiwni w tym. I bądźmy odważni po prostu w takiej postawie chrześcijańskiej, że nie dajcie się manipulować czymś takim, że wiesz, że musisz koniecznie każdego pomagać bez względu na to, jaki on jest i tak dalej, nawet jeżeli cię okradnie i tak dalej. Oczywiście masz przebaczyć, to się wszystko zgadza, ale po co masz klucz do domu? Czego zamykasz drzwi? Bądź otwarty na wszystko. Czy masz prawo chronić siebie i swój dom? To są nasze oczywiste prawa, zrozumcie to. I nie dajcie sobie ich zabrać, tych kluczy do tego, że my jako chrześcijanie też pilnujemy to, żeby zło nie weszło do naszego życia. Amen. Także bądźcie w tym mądrzy. I chciałbym się modlić o to, żebyśmy jako ludzie, jako Polacy w tym kraju też mieli takie właściwe chrześcijańskie podejście, tak? Ja jestem za tym, by przyjmować uchodźców, prawdziwych uchodźców, ale najpierw, jakbym miał do wyboru, wam powiem, czy przyjmować uchodźców z Syrii, chrześcijan, czy uchodźców dzisiaj z Ukrainy, to najpierw to są ci ludzie w pierwszym rzędzie. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Najpierw im jesteśmy winni to, tak? Bo są nam bliżej, tak? To chcę wam pokazać. I nie czuję się z tego powodu, wiecie, kimś, że jestem nietolerancyjny. Nie. Ja się czuję, że jestem odpowiedzialny. Bo chcę pomagać tym, dla tych, których mnie Pan Jezus wezwał. Mam miłować braci, mam miłować swoich bliźnich, tych, co, czy to rodzina moja, najbliższych ludzi. I to jest oczywista rzecz i to jest moje prawo. Amen? Każdego z was jest to prawo. Amen? Nie jesteśmy w stanie wszystkim ludziom pomóc. Też musimy być tego świadomi. I nie musimy się czuć winni. Amen. O ile możliwe, pomagajmy wszystkim. Zachęcam, o ile jest to możliwe, pomagajmy wszystkim. A najbardziej z najbliższym i braciom, siostrom, to jest taki apel. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twój Kościół w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale również na obliczu ziemi. I proszę Cię, Panie, abyśmy my jako chrześcijanie mieli właściwe, trzeźwe, jasne zrozumienie, komu, Panie, okazywać pomoc, miłosierdzie, abyśmy nie tracili czasu, Panie, na niepotrzebne rzeczy, abyśmy nie byli naiwni, głupi. Dlatego też, Panie, wołam o to, aby chrześcijanie, Panie, czy w narodzie polskim, czy w Europie, czy na całym świecie rozumieli, Panie, że mamy Ciebie miłować i bliźniego swego jak siebie samego i tych, Panie, naszych braci i siostry w wierze. A oczywiście też mamy kochać, Panie, i nieprzyjaciół. Ale Ojcze, wołam o to, aby politycy byli mądrzy, Panie, tu w Europie, tak, aby nie byli naiwni, Panie, aby, Panie, chronili Europę, Panie, przed wpływem złego i aby też, Panie, pokutowali, Panie, z tego, że wyrzekając się wartości chrześcijańskich w Europie, Panie, dają furtkę, możliwość złemu, który chce wprowadzić swoje wartości, czy to będą wartości genderu, czy to będą, Panie, wartości kultury islamu. My, Panie, mówimy nie na, Panie, gender, filozofię i mówimy nie, Panie, na, Panie, komunizm, mówimy, Panie, nie na faszyzm i mówimy nie, Panie, na islam, Panie. Dlatego ja, Panie, proszę Cię, abyś zachował, Panie, Europę i naszych polityków, Panie, tutaj w naszym kraju, w tej świadomości, Panie, dbania o naród, w tej świadomości, Panie, tego, że Panie, jeżeli otworzymy się, Panie, jako naród na pewne złe wpływy, to może mieć po prostu naprawdę zły wpływ na nasz naród i na naszą przyszłość i na nasze dzieci. Dlatego, Ojcze, ja wołam o to, aby politycy byli mądrzy, aby politycy, Panie, wiedzieli, jakie podjąć kroki, co jest priorytetem, Panie, dla nas, jako Polaków, jak się odnieść w tej sprawie, Panie, tych uchodźców, jaka powinna być polityka rządu. I też, Panie, daj nam tą otwartość naszych serc, abyśmy też, Panie, byli jakby czujni i otwarci na to, że chcemy pomagać innym i tym, Panie, którzy naprawdę potrzebują pomocy i tym, którzy jakby naprawdę na to zasługują, bo mają właściwą postawę serca, bo mają potrzebę. Ja, Panie, błogosławię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja błogosławię w imieniu Jezusa, Panie, mój naród, Polskę, Polaków, Panie. Ja go błogosławię i proszę Cię o trzeźwość dla nas. O trzeźwość dla nas. O trzeźwość, Panie. O trzeźwość w polityce, w rządach. O trzeźwość, aby Polacy byli naprawdę trzeźwi w tej sprawie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen.